Radio Kraków Kultura.
Z nami w studiu zapowiadana Anna Nacher. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Badaczka, medioznawczyni, kulturoznawczyni, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i muzyczka, artystka, i w tej ostatniej roli dzisiaj jakby to będzie ta wiodąca rola, o której będziemy opowiadać, bo przy okazji koncertu, który się wydarzy w Krakowie, pani Anna nas odwiedziła.
Tak, to te role tak naprawdę nie są od siebie oddzielone i tak też będzie podczas tego, co zaproponuję w piątek.
W piątek 13 marca prosimy, zapraszamy udać się do Krakowskiego Forum Kultury, bo tam o godzinie 20 odbędzie się koncert zatytułowany Krzątactwo.
Tak.
No i to krzątactwo wzięte zostało z eseju, czy zainspirowany ten tytuł właśnie, taki tytuł, esejem Jolanty Brachczajny. Ja ze sobą mam tutaj to nowe wydanie Szczelin istnienia, bo to o ten tomik chodzi i on tak pięknie się zaczyna. I ja może przeczytam, bo może
super,
się do tego właśnie
proszę odniesiemy.
Krzątactwo właśnie to jest tytuł tego eseju. Podstawę naszego istnienia stanowi codzienność, a że fakt istnienia przeżywamy jako niezwykle ważny, więc ogarnia nas zdumienie, ilekroć uświadamiamy sobie, że upływa ono na drobiazgach. Codzienność stanowiąca tło egzystencjalne zdarzeń niezwykłych, których oczekujemy, często nadaremnie może więc decydować o wszystkim. Ma wymiar drobny, częstotliwość dużą, jest niezauważalna.
Tak, to jest, muszę się przyznać, że to jest jeden z tych cytatów, które chyba najmocniej mnie zainspirowało w tym eseju. Zresztą mam też ciekawe doświadczenie czytania tego eseju ze studentami pierwszego roku i dla nich to było objawienie. Oni później mnie w ogóle prosili o PDF, o plik po prostu z tekstem, bo jeszcze wtedy jakoś nie skojarzyłam, że to ukazało się wznowienie. Ja mam wciąż pierwsze wydanie, które wydała kiedyś krakowska fundacja EFKA, to jeszcze było w latach 90. No więc mieliśmy znakomitą rozmowę i okazało się, że ten temat takiej codzienności, która jest zwyczajna, ale może być niezwykła, albo też może takich drobiazgów, które stanowią taką, powiedziałabym, bardzo podstawową tkankę naszego życia, tak? Nadają też rytm, tak? Jednocześnie są też takie ulotne, chociaż powtarzalne i bardzo zwykłe, tak? Czy bardzo zwyczajne, bo też o tym jest ten esej. No więc mieliśmy znakomitą rozmowę i byłam zaskoczona, jak bardzo ludzie jednak znacznie ode mnie młodsi, jak świetnie czytają ten tekst, to znaczy jak on w jakiś sposób rezonuje z nimi. I to był jeden z takich impulsów do tego, żeby stworzyć taki program muzyczny, który jest oparty w większości na nagraniach terenowych. I wśród tych nagrań terenowych mam właśnie nagrania takich zwykłych i zwyczajnych rzeczy. Tak? Tutaj nie będę może ujawniać wszystkich tajników jeszcze, bo to jest do posłuchania, ale zastanowiłam się właśnie nad tym, co stanowi taką tkankę mojego życia i tylko może powiem, że ma to związek z wodą, z obiegiem wody, krótko mówiąc. Więc to będzie jakby jedna warstwa tego działania muzycznego, czy też koncertu. Koncert wprowadza trochę takie zamieszanie. Dla mnie to jest raczej, znaczy w sensie ta nazwa, tak? Ludzie oczekują formy, takiej skończonej formy, która jest przygotowana i jakby podana, prawda?
Dla mnie... Ludzie chyba zwykle tego oczekują,
tak.
Właśnie.
Dla mnie te działania muzyczne zawsze mają taki charakter podróży, powiedziałabym bardziej. To znaczy są też takim otwarciem na niespodziankę i to też współgra z tym esejem Brachczajny, bo ta codzienność i zwyczajność jest właśnie tym obszarem, w którym, jeżeli się dobrze przysłuchać, chciałam powiedzieć przyjrzeć, ale wybrałam formę przysłuchać, no więc jeżeli się dobrze przysłuchać codzienności, to okazuje się, że kryją się tam naprawdę znakomite momenty. I dla mnie to jest też takie codzienne doświadczenie, to znaczy takiej codzienności dźwiękowej i na przykład nie wiem, czy pamięta pani, jaki dźwięk pani dzisiaj usłyszała po raz pierwszy? No, na co pewno było pierwszym dźwiękiem? Okej, budzik, tak. Tak, no tak.
Mhm. Na pewno budzik, no i pewnie jakieś tam dąsy i miałki kotków.
Tak, to jest właśnie, dla mnie też, to jest też element znaczący, znaczy myślę o kotkach. Budzika nie używam, chyba że muszę wyjątkowo, ale zaskakuje mnie
inaczej
często...
Inaczej byśmy tu nie rozmawiały, tak, okay. W moim tak. wypadku.
Tak. Ale zaskakuje mnie często, jak ja, mówiłyśmy o tym przed wejściem na antenę, wstaję rano i zaskakuje mnie, jak rano inaczej się słucha. To znaczy ten moment, w którym zaczynam się świadomie przestawiać na słuchanie, powoduje, że dostrzegam takie zupełne subtelności, niuanse tej całej sfery dźwiękowej, która jest dookoła nas. I to ustawia mój dzień, muszę się przyznać. To powoduje, że moja uwaga od tego momentu staje się z jednej strony skoncentrowana bardziej, a z drugiej strony też dostrzegam taką płynność tej uwagi, to znaczy to, że jestem się w stanie przełączać między trybami, tak? Na przykład mówić sobie świadomie, o, teraz się będę koncentrować na tym, co słyszę dookoła. I to jest fantastyczna muzyka często.
No właśnie, bo te poranki w ogóle są takim fascynującym momentem dnia. Rzeczywiście ja nie dziwię się, że można się na nich tak fokusować, że one dzień mogą ustawić, kiedy otworzymy okno, wyjdziemy na balkon, nawet w tej przestrzeni miejskiej przecież. Ten moment, kiedy budzi się wszystko do życia, kiedy te ptasie trele, jakieś odgłosy, nawoływania przeróżnych zwierząt, nie tylko ptaków, to wszystko jest tak intensywne przecież, niektórych to strasznie drażni i wręcz nie mogą nawet przy takim otwartym oknie dalej kontynuować snu, ale to jest tak niesamowicie intensywne doświadczenie i domyślam się, że ono może mieć bardzo duży wpływ, może mieć na nas, na no właśnie, chociażby przebieg dalszego dnia, na koncentrację, skupienie, na to, co, jak się czujemy. Mhm.
Tak, tak. Ja zresztą od pewnego czasu prowadzę takie warsztaty, które nazywam warsztatami słuchania usytuowanego. To jest pojęcie, które też rozwijam teoretycznie w tej części badawczej. I to słuchanie usytuowane polega właśnie na takim otwarciu przestrzeni, w której potrafimy się zlokalizować słuchając, albo może inaczej. Zastanawiamy się, jak to słuchanie, takie powiedziałabym uważne, tak, jak to słuchanie nas lokalizuje. I oczywiście są tutaj metody takie jak słynne głębokie słuchanie Pauliny Oliveros. Tak? To nie jest praktyka, która byłaby nieznana, ale myślę, że mam do tej praktyki własne podejście. Czy może raczej to podejście się wypracowuje w takim ciągu działań warsztatowych z uczestnikami. Prowadziłam 2 lata temu warsztaty, cykl warsztatów dla Domu Utopii w Nowej Hucie i to było dosyć dla mnie ważne działanie. Podobnie było też ubiegłego lata. Kilka takich spotkań miałam szczęście prowadzić, między innymi we Wrocławiu dla Galerii BWA Wrocławskiej. Więc te wszystkie spotkania wpływają trochę na to, jak z jednej strony jak słucham, ale też jak myślę o słuchaniu, tak? I to doświadczenie takie poranne właśnie, otwarcia, powiedziałabym, uszu, ale to słuchanie jest bardziej skomplikowanym procesem. Bardziej chodzi może o otwarcie ciała, umysłu. Jest też takie pojęcie. No więc to jest rzeczywiście niesamowite, bo jeżeli oderwiemy się od takich ocen, tak, że to jest fajny dźwięk, to jest niefajny dźwięk, jeżeli oderwiemy się od tych ocen i pozwolimy sobie na takie swobodne słuchanie, to okazuje się, że pojawiają się fantastyczne zaskoczenia, jak na przykład to, że dzisiaj rano, to był mój pierwszy dźwięk, pani, która... Osoba, która sprząta w moim budynku, najwyraźniej używała prawdziwej miotły. I to jest fantastyczne, dlatego że ten dźwięk jest coraz rzadszy. Ubolewam nad tym, ale pamiętam, że jak byłam studentką gdzieś w latach 90. jeszcze, to jak czasami się wracało z jakiejś, powiedzmy, nocnej okazji typu impreza, tak? Jeżeli to była sobota rano, to bardzo często mam to po prostu w uszach, tak? Mam to w głowie. Taki dźwięk zamiatanej ulicy, właśnie tą tradycyjną miotłą, tak? Tego dźwięku już nie ma. Więc jak dzisiaj usłyszałam ten pierwszy dźwięk, to pomyślałam sobie, wow, to jest niesamowite, że mogę to usłyszeć, tak? I to bywają tego typu zaskoczenia w wielu różnych momentach naszego codziennego życia.
No i właśnie te dźwięki i w ogóle to, co nas wszystko otacza, ta audiosfera, one są no, często bardzo zaskakujące, fascynujące. Jak się tak rzeczywiście skupimy i wsłuchamy w nie, one też oddziałują na nas, na to, jak się czujemy, czy fizycznie, czy psychicznie wręcz, z czego sobie wręcz nie zdajemy sprawę, a o czym coraz częściej się gdzieś tam mówi, biorąc pod uwagę, opowiadając o tej architekturze, o tym zagospodarowaniu przestrzeni właśnie ze względu na ten dźwięk, jak on się odbija, jaki to ma na nas wpływ i tak dalej. Często to się podkreśla też podczas popularnych, już chyba mogę tak powiedzieć, spacerów dźwiękowych, tak, które też przecież pani prowadzi, tak, i pokazuje ludziom właśnie tak namacalnie, jaki takie rzeczy mogą mieć na nas wpływ.
Tak, oczywiście. Ja mieszkam w takim miejscu Krakowa, które jest obszarem wielu różnych przedsięwzięć pod hasłem patodeweloperka, tak? Czyli to jest okolice, to są okolice Pętli Czerwone Maki. I spacerując tam, bo ja lubię to miejsce, prawdę mówiąc, z całym tym bagażem, który tam jest, tak? To jest ciągle taka bardzo interesująca strefa przejścia między przyrodą taką, którą możemy uznać za dziką, tak? Cokolwiek to słowo oznacza. A też takimi przedsięwzięciami, które są absolutnie skandaliczne pod każdym względem, też jakby pod względem, nie wiem, tworzenia przestrzeni, której jakość jest naprawdę fatalna. I to zarówno z powodów ekologicznych, jak i też tych, o których pani mówi, czyli to są takie całe mini osiedla, gdzie cała przestrzeń jest absolutnie zabetonowana. Mhm, tak?
Tak.
To jest tylko blok i parking na samochody i nic więcej. I w tej przestrzeni każdy dźwięk będzie po prostu
inwazyjny.
Tak, inwazyjny. I gdybyśmy z tej perspektywy spojrzeli na miejsca, w których mieszkamy, to okazałoby się, że te miejsca są wręcz elementem tortur sonicznych czasami, tak bym to nazwała, tak? Ale to oczywiście jest dłuższy temat, bo też w badaniach nad dźwiękiem od jakiegoś czasu podkreśla się też taką klasowość trochę pojęcia ciszy. To znaczy to, że oczywiście dzisiaj jest to chyba bardzo, bardzo już widoczne, że na ciszę mogą sobie pozwolić nieliczni, tak? I że ta cisza zaczyna być coraz większym luksusem, więc to jest też, jak sądzę, ważny temat. Dla mnie to oznacza tyle, że może warto posłuchać, czy warto może poszukać tej ciszy w sobie, tak? Jakby przysłuchać się temu, jak te dźwięki w nas pracują, więc to byłby taki też element tego słuchania usytuowanego. Ale rzeczywiście jest tak, że przestrzeń, która nas otacza, ta przestrzeń, którą sami tworzymy, prawda, jako ludzie, zdecydowanie, no, w Krakowie na pewno nie jest tworzona przez osoby, które były wrażliwe słuchowo. Zresztą to jest szersze zagadnienie, bo wraz ze znajomymi też pracujemy nad takim tematem, który jest naprawdę ciekawy, mianowicie po polsku, jeżeli to, znaczy, przekładając na polski, nie będzie to chyba, nie brzmi to dobrze, ale obywatelstwo soniczne, tak? Jak sposób, w który słuchamy, przyczynia się do naszej społecznej aktywności, albo wręcz przeciwnie, osłabia ją, tak? Czyli krótko mówiąc, kryje się za tym takie przekonanie, że te różne bardzo negatywne aspekty życia społecznego dzisiaj wiążą się z tym, że nie słuchamy, tak? Nie słuchamy się, nie słuchamy innych.
I to cały czas wypływa z każdej strony.
Tak, tak. Myślę, że to najbardziej wypływa niestety w dyskusjach polityków, tak? Które wszyscy niestety musimy ich słuchać, prawda? Jakby tutaj nie ma absolutnie żadnego słuchania. I to w każdym tego słowa znaczeniu. Więc no, krótko mówiąc, ta przestrzeń, którą otwieramy słuchając świadomie, zaczyna być dzisiaj niesłychanie ważna. Mhm. Więc to jest też jakby element tej pracy, o której mówimy.
Anna Nacher w studiu Radio Kraków Kultura nadal. Wyszłyśmy od zapowiedzi koncertu. To przypomnę, 13 marca w Krakowie w Krakowskim Forum Kultury Anna Nacher wystąpi o godzinie 20 i zapraszamy, żeby się udać na ten koncert. Rozmawiałyśmy o Jolancie Brach-Czajnie, przypominałyśmy jej esej Krzątactwo, bo taki też tytuł ma ten koncert. Wspominała pani, jak silnie ten esej, w ogóle ta filozofia Brach-Czajnie zwyczajny rezonuje teraz ze studentami, jak się jakoś odnoszą, odnajdują w niej, co mnie zresztą nie dziwi, no bo nawet to, o czym rozmawiałyśmy, te drobiazgi, ta codzienność, z której utkane jest nasze życie, która jest jakby fundamentem wszystkim tym, na co my nie zwracamy uwagę, a przecież właśnie te niecodzienne zdarzenia, które są taką rzadkością, to jest coś, do czego zwłaszcza nas te straszne media społecznościowe przyzwyczaiły. Gonienie za tym czymś wyjątkowym, z czego niby całe nasze życie powinno się teraz składać i cały czas ta adrenalina, te emocje, euforia i tak dalej. A tak się żyć nie da i nie na tym polega życie.
Tak, no właśnie, może to jest powód, dla którego studenci tak dobrze odebrali ten esej. I też myślę, że warto wspomnieć o tym, że ten esej jakby wyprzedził czas pandemii na przykład, tak? Bo w czasie pandemii zobaczyliśmy, które prace są rzeczywiście ważne. W sensie te, które podtrzymują tkankę społeczną, że tak powiem.
No tak.
Więc to jest też taki aspekt. Oczywiście ten tekst Brakczajny jest też przepraszam bardzo. Ma znaczenie też jakby jako krytyka feministyczna.
Oj tak, to bardzo silne, też bardzo silnie rezonuje też w szczelinach istnienia w ogóle.
Tak, bo chodzi o te prace, które, że tak powiem, są społecznie niezauważalne po prostu, prawda? Bo nie są ekscytujące, nie są na pierwszym planie. To są najczęściej prace, które są związane z takim podtrzymaniem, tak jak powiedziałam, tkanki życia, prawda? To są też prace, od których sami często chętnie uciekamy, bo one są powtarzalne, prawda? Jakby myślę też, że ten cały, ta cała dyskusja wokół automatyzacji tych czynności też trochę na tym bazuje, prawda? Te czynności, które są powtarzalne, monotonne, uważamy je za monotonne, prawda? Które jakby są najczęściej wyznaczane do automatyzacji, prawda? Dzisiaj również mamy do czynienia z taką automatyzacją pracy intelektualnej, prawda? Więc myślę, że to jest ten szerszy kontekst.
No właśnie, tak? To ciekawe zagadnienie, że z jednej strony nasze życie dzięki medycynie, dzięki postępowi rozwojowi medycyny jakby wydłużyło się znacznie i wydłuża się. Natomiast to życie tak usilnie w ostatnich latach, dekadzie czy dekadach próbujemy skondensować, rugując właśnie tę codzienność gdzieś tam na margines, żeby no właśnie cały czas te najsilniejsze bodźce, najciekawsze odbierać.
Tak, rzeczywiście jesteśmy dość mocno przeładowani tymi silnymi bodźcami. Tak jest ten efekt takiego strzału dopaminowego, tak? Czyli na tym polegają najczęściej media, które są w całości oparte o scrollowanie, tak? O szukanie następnej ekscytującej rzeczy albo zabawnej. I wydaje mi się, że to jest też element tego, co nazywam tą magią codzienności, prawda? Żeby pozwolić sobie na powrót do tych zwyczajnych rzeczy, bo ja widzę to w kategoriach pozwolenia sobie na powrót do zwyczajnych rzeczy, takich właśnie niespektakularnych, prawda? Takich, które ustabilizują naszą gospodarkę hormonalną, że tak to ujmę. Czyli które wprowadzą ten poziom nawet czegoś więcej niż refleksji, bo to już nie chodzi tylko o myślenie, ale chodzi o jakby pracę z ciałem na bardzo głębokim poziomie, prawda?
Ten esej Jolanty Brakczajny to była jedna inspiracja do powstania tego programu Krzątactwo, ale była też inna i po drugiej stronie stołu kolejny tomik inny, z Inna z kolei tak. Książka, którą Anna Nacher nam przyniosła.
Tak, ja odwdzięczę się w takim razie cytatem, który jest może o tyle aktualny, że dotyczy, czy może inaczej, dotyczy to za dużo powiedziane, ale pojawiają się w nim ptaki, o których mówiłyśmy, tak? To jest ten moment taki w Krakowie, ten czas, który ja bardzo lubię, bo kosy się odzywają bardzo dynamicznie. No więc cytat z tomiku Alfabet duńskiej poetki Inger Christensen. Drozdy istnieją. Drozdy, lalki, marzyciele, istnieją zbrodniarze i gołębie. Gołębie, dżdże, dioksyna i dni. Istnieją dni. Dni śmierć. I wiersze istnieją. Wiersze, dni, śmierć. Cały tomik jest takim, powiedziałabym, indeksowaniem świata, tak? Czyli właśnie pisaniem o tym, jak rzeczy istnieją, tak? Przez fakt, że istnieją, też tutaj pojawia się takie nagromadzenie w tym tomiku, ale dla mnie ważniejsza jest oprócz tego, tej indeksacji codzienności, tylko widzianej może z trochę innej perspektywy, dla mnie ważniejsze jest brzmienie, bo oczywiście ten cykl wierszy został napisany po duńsku, który dla mnie jest językiem, który ma około 42 samogłosek. Ja to kiedyś sprawdziłam, są różne wersje, od 44 do od 39 do 44 samogłosek. I to jest niesamowite, bo to jest jeden z języków, który ma najwięcej samogłosek jakby w ogóle. Oczywiście są takie grupy języków, które też mają wiele tych samogłosek, na przykład języki austronezyjskie, czy z zupełnie innego krańca świata, tak? Niektóre języki indygenne z Ameryki Północnej. I dlaczego dla mnie to jest ważne? To znaczy, nie mówiłyśmy jeszcze do tej pory może o muzycznych elementach, tak?
No właśnie.
Dla mnie takim żywiołem chyba może, znaczy inaczej, czymś, co dla mnie, od czego dla mnie zaczęła się muzyka, jest głos. Czy był głos. I dla mnie głos jest też tym żywiołem muzycznym języka, prawda? Czyli tej znowu jeszcze jednego elementu codzienności, czyli tego, jak głos funkcjonuje w takich codziennych kontekstach, prawda? To najczęściej jest język i też jest to niezauważalny element naszej komunikacji, prawda? Więc jakby samogłoski są dla mnie takim żywiołem, w którym ten głos może się najpełniej ujawnić. I dlatego zaczęłam tropić języki, które mają trochę inną liczbę samogłosek niż polski. Tak? I interesuje mnie bardzo, co te różne samogłoski mogą dla nas zrobić, dla naszego głosu, w sensie co mogą otworzyć, jeżeli chodzi o słuchanie i też emisję głosu. Więc stąd inspiracja właśnie tym tomikiem i też ta inspiracja tymi różnymi aspektami ekspresji wokalnej na pewno się pojawi, bo to jest jakby też moja przestrzeń. Więc oprócz Jolanty Brachczajny też Inger Christensen. Zresztą ten przekład jest znakomity. Oczywiście, znaczy ja nie znam niestety duńskiego, ale czytałam trochę o samym przekładzie. Przełożyła ten poemat Bogusława Sochańska i wydał ten tomik, wydał wydawnictwo Lokator w 2018 roku. I niesłychanie się cieszę, że ten tomik wyszedł, bo to jest taka poezja, która umyka gdzieś tam z radaru tych najważniejszych rzeczy, tak? Dla mnie ten poemat jest bardzo bliski, niezależnie od jego specyficznej formy, bo to jest też bardzo szczególna forma, gdzie każdy kolejny wiersz zaczyna się od kolejnej litery alfabetu i też ma
liczbę
wersów, tak? No tak. Czyli pierwszy wiersz ma jeden wers, drugi ma dwa wersy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tutaj kilka takich też formalnych elementów, ale dla mnie ważne jest po prostu to, jak ten konceptualny wymiar łączy się też z tym, co pojawia się w tekście, tym jak tekst działa na nas i też jak brzmi, krótko mówiąc. Więc jakby te trzy elementy są dla mnie tutaj bardzo ważne.
Tutaj w trakcie tej wypowiedzi pojawiły się właśnie te dodatkowe dźwięki, a więc szelest przewracanych stron, bo tak. Te książki nam tutaj fizycznie towarzyszą. Zachęcamy, żeby się z nimi zapoznawać, żeby czytać i odwiedzać też takie właśnie kameralne małe księgarnie, które mają też swoje wydawnictwa w tym przypadku, bo
tak,
tu o Lokatorze.
Tak, oczywiście Lokator. Tak. To jest zabawna historia, może jest taka, że mój kontakt z Lokatorem to jakiś ładnych 20 kilka lat, prawdę mówiąc, bo jako Karpaty Magiczne graliśmy w Lokatorze bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze jak w czasach, kiedy Lokator był na Józefa. To jest też przywilej długiej pamięci, że tak powiem, więc oczywiście Kraków i jego małe księgarnie jest taką specyfiką naszą lokalną i to jest ten Kraków, który uwielbiam, to znaczy to, że można, nie wiem, to ostatnio mi się zdarzyło, przechodziłam ulicą Augustiańską, którą w zasadzie nie przechodzę, nie mam tam specjalnie powodu, żeby tą ulicą chodzić i znalazłam fantastyczną księgarnię Tajfuny, która okazało się, że istnieje tam już 5 lat. To jest księgarnia, która się specjalizuje w literaturze japońskiej, chińskiej, koreańskiej. No więc to miasto, w którym zdarzają się tego typu niespodzianki, jest prawdziwym miastem dla mnie.
Anna Nacher, Radio Kraków Kultura. Anna Nacher odwiedza nas tutaj z okazji koncertu, który 13 marca w Krakowskim Forum Kultury się odbędzie. Tak, w piątek 13 marca zapraszamy do Krakowskiego Forum Kultury, żeby posłuchać, otworzyć uszy, otworzyć siebie na nowe doświadczenia. Rozmawiałyśmy tak trochę dookoła tego wszystkiego, co dotyczy dźwięków, słuchania. To teraz porozmawiajmy o tym, co podczas tego koncertu krzątactwo może się wydarzyć. Może zdradzi nam pani właśnie trochę, czego można się spodziewać, bo myślę, że słuchacze mogą to jeszcze wszystko tak jako takie enigmatyczne
tak,
dosyć
tak,
odbierać.
Tak, to jest zdecydowanie enigmatyczne, ale też obawiam się, że pozostanie enigmatyczne, dlatego że raczej nie będzie instrumentów takich typowych, natomiast posłuchamy tego, jak krzątają się rośliny. To znaczy zainteresowała mnie jakiś czas temu bioelektryczność, czyli To jest zjawisko polegające na tym, że bardzo wiele procesów życiowych, znaczy wszystkie procesy życiowe, tak, mają u podstaw swoich elektryczność, tak? Czyli my również jako ludzie. Więc jeżeli przyjrzymy się z tej perspektywy światu, który nas otacza, to łączy nas właśnie elektryczność, tak? Czyli impulsy elektryczne, które jakby pracują w naszych ciałach, ale też w roślinach, no we wszystkim, tak? I zaproszę publiczność, która się pojawi, czy odbiorców. Publiczność to brzmi trochę dziwnie, ale zaproszę do posłuchania właśnie tych potencjałów, tych impulsów elektrycznych w roślinach, bo to jest jeden ze sposobów, w jaki rośliny się komunikują. I oczywiście to nie jest też jakaś bardzo może nowa refleksja, bo w takim popularnym, sądzę, w takim popularnym obiegu spopularyzowały tę refleksję o tym, jak rośliny się komunikują, książki Stefano Mancuso, który był takim chyba jednym z pierwszych badaczy, którzy trochę przywrócili do łask cały ten obszar, ale też dwie kanadyjskie leśniczki, które tutaj umknęły mi w tej chwili nazwiska z głowy. Susan Simard, tak, przypomniałam sobie jedną z książek Susan Simard, która napisała o drzewie matczynym. Takie jest pojęcie w leśnictwie. Więc to były te badania, które trochę pokazały ludziom, że świat dookoła nas się komunikuje, ale że robi to w inny sposób niż oczywiście my, ludzie. I te inne sposoby komunikacji mnie fascynują. To jest też taki wątek, który eksploruję w moich badaniach. Napisałam artykuł o tym, jak mówi rzeka, i ten artykuł się ukaże za moment w czasopiśmie Environmental Humanities po angielsku, ale też napisałam po polsku, więc to artykuł się kiedyś ukazał w czasopiśmie Kultura Współczesna. No więc to jest jakby też dalszy ciąg tych badań. I te dźwięki, które pojawiają się przy tej okazji, są bardzo interesujące. Oczywiście jest to jakaś forma syntezatora modularnego, który przetwarza te impulsy. Tak? To nie jest jeden do jeden, czyli tak brzmią rośliny. To byłoby trochę za proste. Ale te dźwięki są interesujące, ale dla mnie najbardziej interesujący jest w tym przebieg czasowy. To znaczy możemy trochę podsłuchać tego obiegu energii w roślinach i posłuchać, jak ten obieg energetyczny, czy są tam regularności, czy nie, jak te regularności się zmieniają, jak się modyfikują, prawda, jak te wzorce, krótko mówiąc, funkcjonują. I to jest zupełnie fascynujący obszar, no więc tego posłuchamy. I też będzie, oczywiście mówiłam już tutaj o nagraniach terenowych. Ja mam całą jakąś taką olbrzymią kolekcję tych nagrań terenowych.
No właśnie, to jest ważna też część tak. Pani pracy.
Tak, to jest zresztą powód, dla którego właśnie w tym cyklu występuje. Zaprosił mnie do tego cyklu Michał Wiśniowski, który jest krakowskim field recordzistą, tak? Czy osobą, która również nagrywa dźwięki terenowe. Jest też znany, może nawet bardziej, jako budowniczy znakomitych hydrofonów. Wiem, bo porównywałam parę hydrofonów. Te budowane przez Michała są naprawdę dobre. Hydrofony to są takie mikrofony, którymi można nagrywać pod wodą po prostu. I oczywiście cała ta sfera nagrań terenowych, przez co dzisiaj rozumiemy cały szereg różnych konfiguracji technicznych, bo też oczywiście mamy różnego rodzaju, nie wiem, możliwości nagrywania za pomocą sensorów, to jest trochę bardziej skomplikowane. Do takich nietypowych mikrofonów należy na przykład geofon, którym też nagrywam czasami. I jest to o tyle interesujące, że wprowadza w słuchanie obecność czegoś, co można byłoby nazwać takimi cichymi sprawczościami, tak? Bo na co dzień, jak mówimy o słuchaniu w ogóle, od tego zaczęłyśmy, prawda, to nie uświadamiamy sobie, że my jako ludzie słyszymy tylko niewielki wycinek spektrum elektromagnetycznego, tak? A więc są całe obszary fali dźwiękowej, które my po prostu nie słyszymy. Więc te nowe techniki słuchania jakby z jednej strony wykonują taki proces sonifikacji, czyli udźwiękowania danych po prostu, ale z drugiej strony mamy też cały szereg technicznych możliwości, które pozwalają po prostu usłyszeć to, czego normalnie byśmy nie słyszeli. Tak? I mnie ten obszar coraz bardziej wciąga, muszę przyznać, i no wciąż jest to obszar, którego się trochę uczę jeszcze, mimo że oczywiście tymi nagraniami terenowymi zajmuję się już no jakiś czas, z przerwami wprawdzie, ale jakiś dość długi czas, bo takie pierwsze projekty muzyczne, które realizowaliśmy jeszcze jako projekty Karpaty Magiczne, to były nagrania z dźwiękami Morza Bałtyckiego i nagraniami fok, głosów fok, ale też nagraniami, nie wiem, całej audiosfery, czyli całego pejzażu dźwiękowego, bo nie wiem, nagrania, radia, którego używają rybacy, nagrania też stacji morskiej Hel i okolic, więc to były takie projekty dosyć rozległe jeszcze pod koniec lat 90. i interesujące jest też to, że w tamtym czasie hydrofon miało tylko w zasadzie wojsko, bo to były urządzenia używane też militarnie, tak? Więc jakby interesuje mnie też to, że na przestrzeni tego czasu, którym się tym zajmuję, obserwuję taką dosyć znaczącą zmianę i bardzo się cieszę, że te nagrania terenowe trochę weszły pod strzechy, bo jest to naprawdę niezwykle popularny obszar aktywności dzisiaj, zresztą z całkiem udanymi polskimi projektami. Wiele jest tych projektów, wiele jest osób, które to robią, wiele spacerów dźwiękowych, więc to myślę, że to jest powód do radości.
Czy Anna Nacher, kiedy gdzieś wyjeżdża, odwiedza nowe miejsca, to rejestruje ich dźwięki zamiast robić zdjęcia?
Och, absolutnie, oczywiście, że tak. Stąd się wzięła ta moja kolekcja nagrań. I czasami mam szczęście też jechać tylko w celu nagrywania, bo dla mnie nagrywanie nie da się połączyć w zasadzie z innymi aktywnościami, chociaż często oczywiście nagrywam tak w locie, tak? Typu słyszę coś ciekawego albo pojawia się coś ciekawego i włączam przycisk. I o tym pisałam zresztą też niedawno tekst, który się ukaże za jakiś czas. Czym jest tak naprawdę to ten teren, tak? W nagraniach terenowych. Jak rozumieć teren w nagraniach terenowych. No więc tak, mam szczęście czasami wypuścić się na takie wyprawy, które są tylko o nagrywaniu. I w ubiegłym roku pojechałam do Prowansji na kilka dni, żeby ponagrywać cykady, które są podobno najgłośniejsze w Prowansji. Interesujące było to, że oczywiście nagrałam cykady, ale wydarzyło się to w momencie, w którym na południu Francji mieliśmy do czynienia z taką odsłoną katastrofy klimatycznej, która coraz częściej się zdarza w lecie na południe Europy, czyli straszliwą suszą, upałami i zagrożeniem pożarowym. Mm-hmm. Tak? Więc coraz częściej dla mnie ta praktyka nagrań terenowych jest też właśnie konfrontowaniem się z katastrofą klimatyczną i innymi wymiarami kryzysów ekologicznych, tak? Tych głębokich kryzysów ekologicznych. Zresztą wiele osób też ma taką praktykę, że nagrywa te miejsca, w których to się wydarza, tak? Takie miejsca kryzysowe. Więc nad tym zresztą pracuję też badawczo, bo jak mówię, te ścieżki się przecinają i wspólnie ze znajomymi i przyjaciółmi akurat redagujemy teraz taką antologię, która będzie nosiła tytuł Resonant Ecologies, to jest międzynarodowy zespół, więc po angielsku, ale będzie właśnie o tym, jak dźwięk i działanie w obszarze dźwięku, w jaki sposób badają może te kryzysy, tak? Albo co pokazują, jak jeszcze inny wymiar, ale też jak, w jaki sposób te działania dźwiękowe mogą przyczynić się do jakiegoś odrodzenia, tak? Czy jakiegoś zwrócenia uwagi na coś, ale wskazania też ścieżki działania z tymi momentami czy miejscami, tak? Zresztą te ścieżki są często bardzo ciekawe, bo podczas ubiegłorocznego Biennale Sztuki Nordyckiej Momentum 13 w Norwegii, w którym prowadziłam warsztaty, norweska artystka dźwiękowa Jana Winderen stwierdziła, że jej działaniem będzie po prostu postawienie ławki w miejscu, w którym mieszkańcy, okoliczni mieszkańcy tradycyjnie przychodzili sobie siadać. I stworzenie takiego miejsca do słuchania, tak? Po prostu stwierdziła, jak rozmawiałyśmy, to stwierdziła, że dodawanie czegokolwiek w tym miejscu, czyli budowanie jakiejkolwiek instalacji dźwiękowej, wydało jej się po prostu bezsensowne, tak? Czy jakby nie na miejscu, że tak, tak powiem. No więc raczej tak, no więc to są tego typu działania, tak? Jakby to uważne słuchanie moim zdaniem prowadzi właśnie do takiej bogatszej refleksji, takiej refleksji, która pozwala dostrzec to, co jest niedostrzegalne.
Tak. Z bólem serca ja muszę postawić tutaj kropkę. Ja niestety musimy się pożegnać, ale mam nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie. Zapraszamy 13 marca do Krakowskiego Forum Kultury na Krzątactwo. Anna Nacher będzie nam różne fantastyczne, ciekawe rzeczy prezentować. My będziemy otwierać uszy i różne zmysły.
Tak. Będzie też głos i będzie też magiczne pudełeczko.
No to żeby sprawdzić, czym to magiczne pudełeczko jest, no to tym bardziej trzeba przyjść. Ja mówię Państwu do zobaczenia. Tym akcentem się żegnamy. Dziękuję. Anna Nacher była naszą gościnią.
Dziękuję bardzo.
Radio Kraków, Radio Kraków Kultura, Mary Zimny i Paweł Lorenz. Mówimy Państwu dobrego dnia.
Radio Kraków Kultura.